Trzecia godzina poranka wnet, 9:07. Wracamy do przeglądu prasy w Rzeczpospolitej. Opinia Marka Cichockiego, wykładowcy akademickiego i analityka spraw międzynarodowych. Raczej optymistyczna. Być może w dalszej perspektywie wyjdzie nam on, czyli ten konflikt obecny, na dobre. Po pierwsze, uczymy się używać własnego państwa. Raczej uświadamiamy sobie, jak wielkie mamy tutaj deficyty do nadrobienia. Nasza sytuacja nie jest wcale zła, jeśli pamiętać, że z krótkim wyjątkiem okresu międzywojnia państwa długo nie mieliśmy, teraz je mamy i musimy się uczyć go używać, by osiągać cele i unikać niepotrzebnych porażek. I dobrze, że ten przyspieszony kurs prowadzenia państwa przechodzi obecnie polska prawica. Po drugie, nasze relacje z innymi państwami przechodzą konieczny proces urealnienia. Słabością polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku było często to, że wobec partnerów wyrażała ona nasze wyobrażenie i życzenia, niekiedy motywowane historycznie, niekoniecznie osadzone w rzeczywistości. Sojusze i relacje lepiej budować na realnej podstawie. Po trzecie, obecny konflikt z Izraelem powinien wpłynąć choć trochę tonująco na naszą politykę wewnętrzną, która za sprawą różnych radykałów w obozie rządzącym i w opozycji zaczęła momentami kompletnie odrywać się od rzeczywistości. Zderzenie z nią jest często warunkiem przywrócenia zdrowego rozsądku. Konieczność uczenia się kierowania własnym państwem powinna być w tym pomocna. A tu jeszcze w Rzeczpospolitej jest wywiad pod tytułem Taksówką na Melinę, żebyśmy już odeszli od tych spraw międzynarodowych konfliktów. To jest wywiad z Marcinem Zarębą, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, a dotyczy on tego, że jak pyta Łukasz Lubański, w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości samorządy będą mogły ograniczać sprzedaż alkoholu. To żadna nowość. Za PRL walczono z pijaństwem podobnymi metodami, choćby ustawa z 1982 roku zakazywała sprzedaży alkoholu w godzinach od 6 do 13 i pan historyk z Uniwersytetu Warszawskiego przypomina, co to były meliny, skąd się wzięły i jak PRL walczył z alkoholem. Wracając jeszcze do spraw poważniejszych, jest rozmowa ze znanym naszym słuchaczom w Rzeczpospolitej mecenasem Lechem Obarą, którego nasi słuchacze również znają. Mecenas Lech Obara od dawna zajmuje się walką z używaniem w przestrzeni międzynarodowej terminu polskie obozy koncentracyjne i on mówi tutaj o różnych wadach i zaletach tej ustawy, o której rozmawiamy. W tygodniku Ku do rzeczy jest ciekawy bardzo artykuł Witolda Repetowicza. Postmodernistyczne krucjaty kontra dżihad. Turecki dżihad przeciw Kurdom to nie tylko osłabienie NATO. Może tak oznaczać więcej krwi na ulicach europejskich miast. A o co chodzi z tym postmodernistycznymi krucjatami? Otóż chodzi o wypowiedź prezydenta Erdoana, który powiedział, że w tej chwili Turcy walczą z niewiernymi, czyli z Kurdami, to kolaboranci postmodernistycznych krucjat chrześcijańskich atakujących nasz region. Tak dzień wcześniej oddziały syryjskich Kurdów nazwał sam Erdoğan w czasie publicznego wystąpienia, obszernie następnie cytowanego przez rządowe media. A w ogóle to z tego obecnej odsłony kurdyjsko-tureckiego konfliktu bardzo boją się Niemcy, bo z jednej strony są w Niemczech demonstracje przeciwko temu, że niemiecki rząd sprzedaje Turkom leopardy, za pomocą których to leopardów później Turcy atakują Kurdów, a z drugiej strony Niemcy się boją, że konflikt będzie się po prostu toczył na ulicach niemieckich miast, ponieważ i Kurdowie, i Turcy w Niemczech mieszkają i co jakiś czas dochodzi między nimi do konfliktu. W sieci jest artykuł Grzegorza Górnego. Rok niespokojnego Trumpa. Jego prezydenturę zapowiedziano jak Armagedon kataklizm, który zniszczy Amerykę i spustoszy świat. Dlaczego nic takiego się nie stało? Pisze publicysta. Podkreśla tutaj, że Trump okazał się między innymi obrońcą życia, że nie jest aż takim przyjacielem Putina, jak nam się wydawało i że jest biznesmenem w polityce. I to może jest klucz do tego, dlaczego mimo różnych zależności, także zależności jego otoczenia, Trump jednak nie okazał się tak do końca rosyjskim człowiekiem w Waszyngtonie. Być może odpowiedź tkwi w tym, że Trump nie jest politykiem, lecz biznesmenem. W polityce optyka jest że politycy się nawzajem oszukują, natomiast w biznesie optyka jest inna, tam oszukać można tylko raz. Dajesz partnerowi kredyt zaufania, ale wystarczy, że raz cię oszuka, a przestajesz z nim robić interesy. Jest dla ciebie przekreślony. I tego właśnie nie rozumieją Rosjanie, dla których Trump jest dziś wrogiem publicznym numer jeden. O podsumowaniu pierwszego roku Trumpa pisze też w naszym dzienniku dr Cezary Mech. Dobry rok Trumpa, aż 46% Amerykanów uważa, że sytuacja gospodarki się poprawia, co jest najwyższym wskaźnikiem od czasów prezydenta Clintona. W dzienniku Gazecie Prawnej, żeby pozostać przy tych sprawach ekonomicznych, państwo nie odpuści kryptowalutowym giełdom. Brak nadzoru nad parkietami elektronicznych pieniędzy powoduje, że mogą one naruszać przepisy naszego prawa. Instytucje publiczne nie zamierzają już tylko ostrzegać obywateli przed zagrożeniami, co oznacza wzrost roli wirtualnej waluty w świecie. Czy rzeczywiście jest to wzrost i co z tego wyniknie dla gospodarki światowej? Ta debata również coraz bardziej zaczyna toczyć się w Polsce. Teraz jeszcze trochę z portali międzynarodowych. W Politico. W Politico, proszę Państwa, jest artykuł pana Hedgeco. Pan Hedgeco pisze o tym, o Hiszpanii. W Hiszpanii jest takie miejsce niedaleko Madrytu, to się nazywa Dolina Poległych. Dolina Poległych to jest wielkie mauzoleum generała Franco i ogromny cmentarz ludzi poległych w hiszpańskiej wojnie domowej. Idea generała Franco była taka, żeby tam leżeli zarówno zwycięzcy, jak i pokonani, żeby to był symbol takiego pojednania narodowego, no ale to było jednak pojednanie narodowe na warunkach dyktatury, więc na przykład groby ofiar, czyli strony republikańskiej, często tam były budowane bez zgody rodzin, które się nie chciały godzić na to, żeby ich bliscy, którzy padli w wojnie domowej, akurat leżeli obok żołnierzy generała Franco. Nad tym wszystkim dominuje wielki kamienny krzyż. W centralnym miejscu jest mauzoleum generała Franco i mauzoleum José Antonio Primo de Rivera, czyli przywódcy hiszpańskiej falangi, zamordowanego przez republikanów z kolei. To jest taki symbol Hiszpanii frankistowskiej. Co jakiś czas w Hiszpanii pojawiają się odgłosy, żeby to zlikwidować, żeby tego nie było, bo to jest symbol złych czasów, strasznej dyktatury, a obecnie trwa sprawa związana z tym, że właśnie część rodzin tych ofiar republikańskich, które tam zostały bez własnej zgody, bez zgody rodzin pochowane w latach 50. domagają się, żeby zwłoki ich bliskich stamtąd można było zabrać i to może być proces, w ogóle początek w ogóle procesu jakiegoś naruszenia tego miejsca, jego pozostawienie w ciszy było takim elementem konsensusu po końcu frankistowskiej dyktatury, więc różne kraje mają problemy ze swoją historią. Foreign Affairs. Foreign Affairs pisze o globalnej czystce prezydenta Erdogana. Znów wracamy do spraw tureckich. Chodzi o to, że prezydent Erdogan wszędzie w różnych krajach ściga zwolenników Fethullaha Gulena, swojego głównego wroga, którego oskarża o próbę zorganizowania puczu jakiś czas temu, i w różnych krajach Turcy domagają się ekstradycji, domagają się zamykania organizacji, a to są bardzo liczne organizacje, różne szkoły, organizacje społeczne, charytatywne, wszędzie tam, gdzie jest jakaś turecka diaspora, tam też organizacje tego Gulena działają. Autor Foreign Affairs, pani Nate Shenkan, pisze o tym, jakie to ma skutki dla stosunków międzynarodowych. Z kolei japońska Asahi Shimbun pisze o pewnej kontrowersji, która powstała w związku z nową flagą Korei. A co to jest nowa flaga Korei? Otóż, jak Państwo wiedzą, na Igrzyskach Olimpijskich ma wystąpić wspólnie, przynajmniej w niektórych dyscyplinach, reprezentacja południa i północy. Przyjadą specjalnie wyselekcjonowani pewni zawodnicy z Korei Północnej, do których będzie wiadomo, że na pewno nie uciekną, i oni będą wspólnie występować razem z Koreańczykami z południa. Na przykład będzie taka wspólna drużyna w kobiecym hokeju na lodzie i odbył się mecz towarzyski, gdzie ta wspólna drużyna się zaprezentowała. W Korei Południowej wystąpiła z tą flagą, która ma być ich wspólną flagą, to ma być na białym tle po prostu niebieski kontur Półwyspu Koreańskiego bez zaznaczania granicy. Szkopuł polega na tym, że tam obok tego konturu są też wysepki, a te wysepki są sporne między Koreą a Japonią. No i Japonia czuje się urażona. Jak więc widać, na Dalekim Wschodzie różne rzeczy mogą być powodem do konfliktu. Także flaga. Jeszcze jedna wiadomość z Azji. Otóż Chińczycy budują pływające elektrownie słoneczne. Chińczycy też starają się jakby iść z tym trendem światowym, żeby szukać różnych alternatywnych źródeł energii, i budują takie wielkie pływające platformy, na których będą panele czerpiące energię słoneczną. Jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie ekonomicznie, ale wiadomo, że jak robią coś Chińczycy, to będzie to na dużą skalę. Zakończmy może Gazetą Polską. W Gazecie Polskiej jest artykuł Bogdana Urbankowskiego. Artykuł dotyczy spraw rocznicy niepodległości i tego, w jaki sposób powstanie pierwszej kadrowej było elementem odbudowania elity państwowej. Mniejsza o to, czy było, czy nie było, ale tytuł jest pesymiści, nie wygrywają wojen, i chyba tym tytułem zakończymy przegląd prasy. Dziękuję.